Otwórzmy list drugi apostoła Pawła do Koryntian, rozdział drugi. Przeczytamy wersety od 12 do 16. List apostoła Pawła do Koryntian, rozdział drugi, wersety od 12 do 16. Gdy przybyłem do Troady, mówi apostoł Paweł, dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostały otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, to też pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego, który jest zdatny. Człowiek w ten sposób został stworzony przez Boga, że został wyposażony w zmysły. Bóg nas tak stworzył, że wyposażył nas w zmysły, za pomocą których kontaktujemy się z otaczającym nas światem, dzięki którym możemy wiedzieć, co się dzieje wokół nas, dzięki którym możemy przyjmować informacje z tego otaczającego nas zewnętrznego świata. Na przykład dzięki temu, że mam zmysł wzroku i w miarę jeszcze sprawny, widzę was tutaj, którzy siedzicie na sali. Gdybym miał ten zmysł wyłączony, nie mógłbym was widzieć. Dzięki temu, że macie uszy, chociaż to nie uszy słyszą, tylko jest jak cały aparat słuchowy, możecie słyszeć, co do was mówię. Gdybyście mieli ten zmysł wyłączony, nie moglibyście słyszeć. To, że mam zmysł sprawny dotyku, sprawia to, że gdy dotknę tej kazalnicy, to czuję, że czegoś dotknąłem. A więc także w życiu przydaje nam się zmysł dotyku, zmysł smaku. Myślę, że byłoby to bardzo przykre, gdybyśmy nagle stracili poczucie smaku i wszystko by smakowało jak białko jajka. Czyli praktycznie nie wiadomo, jaki ma smak. No chyba, że soli użyjemy, no to jest słone. A więc zmysł smaku też jest Pan potrzebny, przydatny. Wiemy, czy coś jest gorzkie, czy coś jest słodkie, kwaśne, czy jakiś inny sposób. Ma inny, nie wiem, stan jakiś, który odbieramy. No i w końcu jest zmysł powonienia. Czujemy. Różne rzeczy czujemy i dużo czujemy. Czasami te zapachy są przyjemne, czasami te zapachy są nieprzyjemne. Są Jest takie określenie, przymiotnik polski, ale nie chcę go tutaj używać. Czasami może byśmy woleli, żeby niektóry zmysł był wyłączony. Żebyśmy raczej może nie czuli albo nie słyszeli pewnych rzeczy. Ale niestety to mózg jest najważniejszym naszym organem i decyduje o wszystkim, co robimy. To mózg. Wiecie, dlaczego o tym mówię, dlaczego to wprowadzam w woli wprowadzenia? Dlatego, że zobaczyłem coś takiego w Biblii, odkryłem, że dokładnie te same zmysły funkcjonują w świecie duchowym. Mają nasze zmysły, których używamy na co dzień, mają swoje odpowiedniki w świecie duchowym. Czyli jeśli mówimy o wzroku, to przecież są oczy serca naszego. To jest kolejny zmysł, za pomocą którego, ale w tej chwili już spostrzegamy nie tą rzeczywistość fizyczną, tylko rzeczywistość duchową. Zmysł słuchu. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Niechaj zbór słucha, co Duch mówi do zboru, do kościoła. Możemy mieć uszy, ale możemy nie słyszeć, więc są potrzebne nam duchowy zmysł słuchu, abyśmy słyszeli to, co Bóg w sensie duchowym nam przekazuje. A czy jest duchowy zmysł smaku? Chleb. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi, zjadamy i smakujemy słowo Boże. Kazanie możemy smakować. A więc jest duchowy zmysł smaku, jest duchowy zmysł dotyku, bo na przykład dotyka nas Bóg i my czujemy dotyk Pana, chociaż nikt fizycznie nas nie dotyka. No i w końcu dochodzimy do tego, o czym tu będzie mowa w tym kazaniu, że jest duchowy zmysł powonienia. No bo jeżeli jest wonność, to muszą być zmysły, którymi tę wonność odbieramy, reagujemy, przyjmujemy naszego życia. A więc też jest duchowy zmysł powonienia. Może kilka myśli o takim tym naszym fizycznym zmyśle powonienia. Jak powiedziałem, bardzo różne są zapachy w tym świecie i bardzo różnie na nie reagujemy. Akurat jesteśmy świeżo po świętach, a więc Polska zjadła 1 000 000 ton bigosu, powiedzmy, bo to takie świąteczne danie polskie, bigos. I na przykład jest zapach gotowanej, kiszonej kapusty. Nie? Ktoś gotuje na parterze, a my na 9. piętrze wiemy, że gotuje się na dole kiszona kapusta. Ma swój specyficzny zapach. Albo zapach przypalonego jedzenia. Swój specyficzny zapach. A mogą być też inne zapachy, bardziej subtelne. Wchodzimy i czujemy, że coś pięknie pachnie. Na przykład ja lubię zapach poziomek. Ale nie zapach poziomkowo podobny, ale zapach poziomek. A czasami mi się zdarza, że przechodzę po piekarni, bo nie, tam, gdzie mieszkam, niedaleko jest piekarnia i dla mnie to już jest zapach, który rozbraja mnie totalnie. Chleb. Jak pięknie pachnie świeży chleb, prawdziwy, taki zwyczajny, prawdziwy z mąki i tam jeszcze z kwasu chlebowego, jak pięknie pachnie chleb. Nie wspomnę o diorze czy innych zapachach, które dzisiaj rano zużyliście, czy włożyliście, czy w jakiś sposób nałożyliście na siebie, aby być tutaj też dla siebie wonnością, drodzy. Ale nie to jest przedmiotem, to jest wprowadzenie. Chcę przejść do sedna sprawy. Jak powiedziałem, jest duchowy zmysł powonienia i w świecie duchowym jest wiele zapachów. W świecie duchowym jest wiele zapachów. I w świecie duchowym, jeżeli mamy zmysł powonienia właściwie rozwinięty, to my możemy te zapachy duchowe odbierać. Czy wiecie, jak pachnie Chrystus? Czy w ogóle Chrystus pachnie? Takie dziwne, nie? Czy Chrystus pachnie? Czy możemy poczuć tą woń Chrystusa? Piękną woń Chrystusową. Pozwólcie, że kilka miejsc wam podpowiem z Biblii. Psalm 45 na przykład. Werset 7-9. Czytamy: tron Twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia, dlatego pomazał Cię Bóg Twój, Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza Twego. Jak wiecie, jest to proroctwo o naszym Panu, Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, bo list do Hebrajczyków wyraźnie cytuje ten fragment, odnosząc go do Chrystusa. Werset 9. Wszystkie Twoje szaty pachną mirą, aleosem i kasją. Z pałaców, z kości słoniowej rozweselacie gra na strunach. Wszystkie Twoje szaty pachną mirą, aleosem i kasją. Znacie te zapachy? Aloesu brat Wojtek zna, tak? A inne? Nie znamy, może, bo nie znamy tych roślin. Ale w każdym razie chodzi o zrozumienie. Namaścił Cię Bóg olejkiem, dlatego wszystkie Twoje szaty pachną. Jest olej namaszczenia, który wydobywa specjalną woń duchową. I tu nie chodzi o to, żebyśmy dosłownie ten zapach znali, ale chodzi o poznanie woni Chrystusowej. Chodzi o to, że ta woń jest piękna. Poznanie woni Chrystusowej. Albo na przykład Księga Pieśni nad Pieśniami, rozdział 5. To taka też poetycka część Biblii, Księga Pieśń nad Pieśniami. I w jednej z pieśni, w 5. pieśni, czy w 5. części, w 5. rozdziale tutaj u nas, jest taki rozdział, że oblubienica wychwala oblubieńca. A więc oblubienica patrzy na oblubieńca i w symbolicznym znaczeniu oblubieńcem jest Chrystus. Ten oblubieniec w oczach oblubienicy jest wspaniały, jest piękny. Jest the best mężczyzną. Jeśli możemy w ten sposób popatrzeć tutaj, bo, ale tak jest przedstawione, tego przedstawia Księga Pieśni nad Pieśniami. I na przykład jeden z wersetów, 13, mówi: jego policzki są jak grządki balsamu, porosłe wonnymi ziołami. Jego wargi są jak lilie, które ociekają płynną mirą. A więc gdzieś oblicze Chrystusowe, ten piękny obraz Chrystusa przedstawiony w tym fragmencie, także jest odniesiony do tego, że jest i woń, która się wydobywa z tej osoby, gdy ta osoba się pojawia, gdy ta osoba przebywa gdzieś, gdy jest. Jeśli ktoś ma zmysły duchowe, powonienia dobrze wyćwiczone, to rozpoznaje woń tej osoby, woń Chrystusową. Ale drodzy, może to takie jest piękne, gdy mówimy o tym, że Chrystus pachnie, ale chcę wam też powiedzieć, że i my pachniemy. Chrystus pachnie wspaniale swoją wonią, wynikającą z tego, że olej namaszczenia został na niego wylany, jak mówi prorok Izajasz. Jego szaty są namaszczone balsamem najlepszym. I w świecie duchowym, gdy się pojawia, jest ta woń Chrystusowa, która się rozchodzi razem z tą osobą, z osobą Zbawiciela. Ale ten fragment, który przeczytałem w Listu do Koryntian, mówi o tym także, że i my pachniemy. Każdy z nas w jakiś sposób wydaje jakąś woń. Jakiś zapach rozsiewa wokół siebie. I wcale tu nie mam na myśli tych zapachów znanych nam w tym świecie, których używamy, żeby, nie wiem, nasze ciało pachniało. Ale te duchowe zapachy. I teraz wracając do tego fragmentu, który przeczytałem, o którym mówi apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian. Może wrócimy na chwilę do tego fragmentu. Jest powiedziane, że w wersecie 14: lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność powstania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. A więc i my jesteśmy jakimś rodzajem wonności. Każdego z nas, mogę powiedzieć, możemy zmysłem duchowego powonienia rozpoznać, wyczuć. Wydobywa się, rozsiewamy wokół siebie jakiś rodzaj woni. Najlepiej, żeby to była woń tego, który mieszka w nas. Żeby to była woń Chrystusowa, ta sama, która jest na Nim, w wyniku Jego namaszczenia, bo On mieszka w nas. Ale także Duch Święty na nas spoczął. Wiemy to. Duch Święty spoczął na nas, zamieszkał w naszym życiu. Więc ten sam olejek, który był na Chrystusie, ten sam olejek powinien być na naszym życiu. I my też powinniśmy rozsiewać wokół siebie tę samą cudowną woń Chrystusową. Ale drodzy, zwróciłem kiedyś uwagę na werset 14, który mówi w ten sposób: lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. I jest powiedziane: i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego. A więc jest mowa o zwycięstwie w Chrystusie i sprawieniu, że się rozchodzi ta wonność poznania Bożego. I te dwie rzeczy chcę wam dzisiaj połączyć. Że ta wonność Chrystusowa, która jest w nas, w sposób taki właściwy wydobywa się z naszego życia wtedy, kiedy odnosimy zwycięstwo w Chrystusie. Bóg nam daje zwycięstwo w Chrystusie i wtedy, kiedy odnosimy to zwycięstwo w Chrystusie, wtedy się rozchodzi wonność Chrystusowa w naszym życiu przez nas. Chcę, żebyśmy to bardzo jasno zobaczyli. To jest, te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane i ze sobą są uwarunkowane. Jeśli odnoszę zwycięstwo w moim Panu i Zbawicielu, Bogu w moim życiu, to i wtedy wolność Chrystusowa będzie się rozchodzić przez moje życie. Ale jeśli doświadczam przegranej i klęski, to ta wolność Chrystusowa zostaje skażona innym rodzajem woni i następuje pomieszanie zapachów. A wiecie, że nie ma nic gorszego niż na brudne ciało dać dezodorant. Bo następuje wymieszanie się zapachów. To nie pomoże. Jeżeli po prostu jesteśmy przepoceni, się popsikamy dezodorantem. Po prostu to następuje wymieszanie zapachów. Drodzy, a więc woń Chrystusowa wydobywa się z naszego życia wtedy, kiedy odnosimy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Pozwólcie, że trzy ilustracje, trzy dziedziny, o których chcę wspomnieć i powiedzieć, posługując się różnymi osobami z Biblii, pokazując, jak to mniej więcej działa, że mi się to uda wam przedstawić. Po pierwsze, przypomnijmy sobie takiego człowieka jak Dawid. Bardzo dobrze go znamy. Młody pasterz, znaleziony przez proroka Samuela, na jego głowę zostaje wylany olej namaszczenia. Jest to symbol Ducha Świętego, który spoczął na Dawidzie. I faktycznie Duch Święty spoczywał na Dawidzie, a więc ta sama woń, bo ten sam Duch, który spoczywał później na Chrystusie, spoczywał wcześniej na Dawidzie. To jest ten sam jeden Święty Duch. A więc Dawid wokół siebie, będąc pomazańcem Pana, będąc namaszczony, rozsiewa woń Chrystusową. Ale wiecie, później przychodzi, w czasie jego życia, przychodzi zdarzenie, które też pamiętamy, o którym chcę wspomnieć, mianowicie jego upadek, jego grzech z Batszebą, żoną Uriasza. Jak wiemy, był to bardzo brudna sprawa, przykra sprawa, grzeszna sprawa w życiu tego Bożego człowieka, w życiu tego Bożego męża. I wiecie, ta woń namaszczenia, woń Ducha Świętego, która była nad Dawidem, została w bardzo potężny sposób skażona tym zdarzeniem. Jak wiecie, Dawid próbował tę woń zamknąć w własnej sypialni, zamknąć okna, zamknąć drzwi, zatrzymać tę woń grzechu, który popełnił, aby to się nie stało jawne, by to nie wyszło na zewnątrz. I myślę, że właśnie to, obrazowo mówiąc, tak to właśnie mi wygląda, że on pozamykał drzwi swojej sypialni, gdzie się to stało, aby nie stała się to sprawa jawna i jasna. Ale wiecie, tam w środku był swąd, smród. Smród grzechu króla Dawida. I dopiero przyszedł prorok Natan do Dawida i otworzył mu drzwi, otworzył mu okna. Przewietrzył życie Dawida, przewietrzył to pomieszczenie, przewietrzył jego życie, bo inaczej Dawid by się udusił w tym smrodzie grzechu. Grzech śmierdzi. To zostało w ewidentny sposób pomieszane, te zapachy. Natan otworzył mu drzwi i przewietrzył. I drodzy, tak jest w naszym życiu, że kiedy zdarzają nam się klęski, nie odnosimy zwycięstwa nad grzechem, lecz przegrywamy z grzechem, to się wydobywa dziwny swąd, dziwny, nazwijmy to brudny, no, zapach z naszego życia. I wtedy jest potrzebne przewietrzenie. Jest potrzebne przewietrzyć nasze życie. Potrzebne są, by otworzyć okna, by otworzyć drzwi, by otworzyć serce przed Panem, upaść przed Panem. Niech znów wiatr Ducha Świętego wywieje to, co złe. I na nowo niech będzie ta prawdziwa woń Chrystusowa, woń balsamiczna nad naszym życiem. Oczywiście w życiu tego Bożego męża było też wiele innych wspaniałych wydarzeń, kiedy Dawid potrafił zwyciężyć walce z grzechem. Podałem przykład, kiedy przegrał walce z grzechem i ta woń została skażona. I widzicie, że tam był naprawdę smród przez jakiś czas w życiu Dawida był. To można zobaczyć ten z Biblii. Ale były takie sytuacje, kiedy Dawid odnosił zwycięstwo nad grzechem. Mianowicie wtedy, kiedy król Saul, chociażby wtedy, kiedy król Saul chciał go zabić. I dwukrotnie Dawid miał okazję pozbyć się Saula. Dwukrotnie miał okazję usunąć go z tej ziemi. I obok niego stali doradcy i mówili: słuchaj, Usuniemy go. To jest ta okazja, którą Bóg nam dał. Zabijemy Saula, będziesz już wolny. Wiecie, jaka to była pokusa dla Dawida? Jaka to była pokusa, kiedy on stał nad śpiącym Saulem i żołnierze powiedzieli, jednym włócznią go przebijam i będzie koniec, będziesz wolny. I to było pokuszenie, żeby to zrobić. Bardzo silne pokuszenie. Usunąć wroga. Ratować je swoimi rękami. Wyciągnąć rękę na pomazańca pańskiego. Był do tego kuszony, był do tego doradcy mu o tym mówili, powiedzieli, zrobimy to za ciebie, tylko daj sygnał. A Dawid powiedział, nie, nie ruszajcie pomazańca pańskiego. Wiecie, do dzisiaj, kiedy czytamy tę historię, mamy szacunek do Dawida? Przez to zachowanie? Mamy szacunek, bo wiemy, że to było wielkie pokuszenie dla niego, by się ratować, bo my też mamy takie sytuacje, że chcielibyśmy się ratować własnymi rękami i komuś przyłożyć. A Bóg mówi, nie rób tego. Cię woń. I wtedy, kiedy Dawid to zrobił, ta woń balsamiczna, woń namaszczenia, woń zwycięstwa nad grzechem rozniosła się i aż do dzisiaj ją czujemy. Aż do dzisiaj czujemy tą woń zwycięstwa w sytuacjach pokuszenia. Ale do dzisiaj też czujemy woń przegranej. Kiedy czytamy o tym w Biblii, czujemy tę woń upadku. I dokładnie, drodzy, tak jest z naszym życiem. My rozsiewamy wokół siebie zapach. Duchowy zapach, duchowe zmysły to odbierają. Albo jest to woń zwycięstwa w pokuszeniu, woń zwycięstwa nad grzechem. Albo woń klęski, woń przegranej. Jak powiedziałem wcześniej, wtedy trzeba przewieczyć swoje życie. Otworzyć się na Ducha Świętego. Pozwolić, żeby został przewiany, upamiętać się. Aby znów świeży zapach do nas wrócił. Słuchajcie, tego się nie da zakryć. Nie wystarczy, że nałożysz na siebie świeże szaty, te zewnętrzne. Że nałożysz na siebie perfumy. Bo to jest gdzieś głęboko wewnątrz. Tego się nie da umyć mydełkiem fa. Tego się nie da umyć żadnym innym mydełkiem. Po prostu to człowiek czuje wewnątrz, że tam jest wewnątrz brudne. I to wychodzi na zewnątrz. I trzeba przewiać swoje życie, pozwolić, żeby ono zostało przewiane. Inna sytuacja, inna okoliczność, uwarunkowana tym, że jeśli odnosimy zwycięstwo, to się woń Chrystusowa rozchodzi, woń poznania Bożego. Jeśli przegrywamy, to ta woń Chrystusowa zostaje zmieszana z wonią klęski, z wonią przegranej. I chcę teraz powiedzieć o doświadczeniach, które w naszym życiu przechodzimy. Próby i rozliczne doświadczenia, które przechodzimy w naszym życiu. I drodzy, może jest tak, że na pewno byśmy pragnęli i gorąco, może nawet się modlimy o to, żeby w naszym życiu nie było jakichś ciężkich prób i ciężkich doświadczeń. Prosimy Pana o ochronę, żeby był naszym pasterzem i zachował nas. I to dobre modlitwy, chroń nas od złego, są dobre modlitwy. Ale życie nam pokazuje i myślę, że wielu z Was już to wie, że nie da się przeżyć życia bez doświadczeń, prób, trudnych sytuacji. Nie wiem, czy są tacy w ogóle ludzie, którym się udało. I chcę Wam powiedzieć, że to nie tylko dotyczy ludzi wierzących, to dotyczy także ludzi na tym świecie. Oni też przechodzą, może z własnych wyborów albo z innych okoliczności, bardzo wiele trudnych doświadczeń. I my w tym sensie nie jesteśmy lepsi. Deszcz Boży spada na sprawiedliwego i na niesprawiedliwego. Słońce świeci nad jednym i nad drugim. Wiadomo, że Bóg nas chroni. Ale przeżywamy cały szereg różnego rodzaju prób i doświadczeń w życiu. I drodzy, od tego, jaka jest nasza postawa w tych sytuacjach, zależy, jaka woń się wydobywa z naszego życia. Od tego, jaka jest nasza postawa w określonych doświadczeniach, określonych sytuacjach. I znów dla takiej bardzo jaskrawej ilustracji, bo wiem, że to jest taka jaskrawa ilustracja, wręcz bym powiedział troszeczkę grubą krechą narysowana, przerysowana, ale biblijna. Chcę tylko zilustrować ten przypadek. Mianowicie chcę się odwołać do doświadczenia Joba. Doświadczenie Joba znamy, więc nie będę czytał tych wszystkich wersetów. Opowiem szybciutko i zwrócę tylko uwagę na niektóre myśli. Wiemy, że gdy Job był wystawiony na próbę, to w pierwszej próbie stracił cały swój dobytek. A to jeszcze nie było takie, wiecie, straszne, chociaż nam się już drżymy. Bo naprawdę straszne było to, gdy stracił dziesiątkę swoich dzieci. To była pierwsza próba. Stracił swoje dzieci. Wiecie, i to doświadczenie było tak wielkie, że można powiedzieć, że człowiek powinien się załamać. Że człowiek powinien się po prostu, nie wiem, w proch obrócić. Tak by można było to doświadczenie ocenić w jakiejś skali. To jest po prostu poza skalą. No nie ma skali na ten rodzaj doświadczenia. Jest jakby poza skalą. Ale jest powiedziane, i to myślę, że jesteśmy pełni szacunku dla Joba, który powiedział: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie pochwalone. Do dzisiaj, gdy czytamy ten werset, czujemy w nim moc. Moc słów, moc woni balsamicznej, woni poznania Bożego, która wydobywa się z ust tego człowieka. Dlatego, że właśnie będąc w tak skrajnie trudnej sytuacji, niewyobrażalnie trudnej, był w stanie szczerze, nie na pokaz, nie na kazalnicy, żeby zrobić wrażenie, ale gdzieś tam w cichości powiedzieć: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie pochwalone. To jest zwycięstwo w tym wielkim, strasznym doświadczeniu. Zwyciężył tymi słowami. A wiecie, że gdy za chwilę przyszła kolejna sprawa jego choroby, przyszła do niego żona i mówi mu: co ci się dzieje? Ty jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złoż rzecz Bogu i co? Umrzej! Złoż rzecz Bogu! Powiedz najgorsze rzeczy o Bogu i umrzej! I koniec! Ty jeszcze trwasz w swojej pobożności? A Job na to powiedział: dobre przyjmujmy od Boga. Czy złe nie moglibyśmy też przyjąć? Czy tylko dobre mamy przyjąć? Czy takie okoliczności nie przyjmiemy? Jest powiedziane, że w tym Job nie zgrzeszył przeciwko Bogu. Wiecie, to jest wielkie zwycięstwo w wielkiej godzinie próby. Ja nie chcę absolutnie tutaj coś powiedzieć przeciwko żonie Joba, bo to nie jest moim celem. Bo ja bym się nie chciał znaleźć nigdy, żeby się ktokolwiek z nas znalazł w takiej sytuacji, nie chciałbym. Szczere, moje pragnienie, nie chcielibyśmy. Ale te słowa "złoż rzecz Bogu i umrzej" wskazują, że ona nie udźwignęła tej sytuacji. Ta sytuacja już ją przerosła. Już w tych słowach nie czujemy tej mocy, która jest w słowach Joba. W słowach Joba tkwi wielka moc. W jej słowach widzimy, że to ją przerasta. Już nie ma tej niezwykłej, potężnej woni poznania Bożego w tych słowach wypowiedzianych. Drodzy, wracając do naszego, tego prozaicznego, codziennego życia, chcę powiedzieć, że doświadczenia, które do nas przychodzą, są dla nas testem, jaka woń się wydobywa z naszego życia. Czy potrafimy zwyciężać w Bogu, czy jesteśmy pogrążeni, zrozpaczeni, całkowicie zniszczeni, odwracamy się od Boga i zaczynamy przy Jego stronę kierować słowa obrażającego. To jest albo woń zwycięstwa, albo woń pomieszana, która też chcę wam powiedzieć, że dla ludzi, którzy przypatrują się życiu naszemu, bo ludzie się naszemu życiu przypatrują, kiedy w chwili próby potrafimy trwać przy Bogu, to jest wielkie świadectwo. To jest wielkie świadectwo. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu stawała tutaj matka chrześcijanka, której zostało zabrane 2-letnie dziecko. Zmarło 2-letnie dziecko. I ona ze łzami w oczach opowiadała to świadectwo. Ale to nie było świadectwo klęski. To było świadectwo zwycięstwa w tak trudnej sytuacji. I nie wiem, czy do dzisiaj czujecie jeszcze tą woń. Balsamiczną woń zwycięstwa w doświadczeniu wielkim, która rozchodziła się z tego miejsca. I siedzieliśmy i płakaliśmy razem z nią. Ale to była woń zwycięstwa w tak trudnej sytuacji. Drodzy, jeszcze jeden aspekt woni. Albo zwyciężamy, jak powiedziałem wcześniej, albo przegrywamy. Kiedy zwyciężamy, rozchodzi się woń poznania Bożego. Kiedy przegrywamy, ta woń zostaje pomieszana z czymś co jest negatywne. Nie ma tego pięknego Bożego zapachu. Więc to jest teraz aspekt naszego osobistego składania świadectwa. I znów klasyczny przykład z Biblii osoby dobrze nam znanej, historie dobrze znane, będzie to apostoł Piotr. Pamiętajcie, kiedy Jezus został zabrany, zaprowadzony na zamek do arcykapłanów. I Piotr został przyprowadzony, czy przyszedł na dziedziniec i tam stał na dziedzińcu. Tam się palił ogień, on się grzał koło ogniska. I przyszła służąca i mówi, i ty byłeś z tym Jezusem Galilejczykiem. A Piotr mówi, nie wiem, o czym mówisz. My chyba też tak często mówimy, nie wiem, tak często mówicie, nie wiem, o czym mówisz. Co ode mnie chcesz? Nie rozumiem twoich zdań. Albo dosadniej, czemu się trzepiasz? To są te słowa. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem, o czym mówisz. Ale tam jest powiedziane, że i wiemy to, że Piotr się zaparł. I wiecie, ten zapach, ta woń zaparcia się Piotra. Do dzisiaj, gdy ją czytamy, czujemy ją. Gdy czytamy tę historię, czujemy tę woń przykrą. Ona bije z tekstu Pisma Świętego. Ona wtedy przyszła do Jezus ją poczuł. Jezus o niej wiedział, Jezus ją poczuł, spojrzał na Piotra. Poczuł ją też i Piotr, bo się poszedł i ona go po prostu przydusiła. Bo się rozpłakał, już nie mógł jej znieść. Przydusiła jego wnętrze. On poczuł tę woń zaparcia się swojego Pana i Zbawiciela. Ale wiecie, znamy też innego Piotra. Piotra, który rozsiewa wokół siebie woń poznania Bożego i woń Chrystusową. Kiedy za jakiś czas, minęło może kilka miesięcy, może nawet nie kalk, może miesiąc minął, zostaje aresztowany przez Sanhedryn, przez Radę zostaje żydowską aresztowany. Zostaje postawiony na sądzie i jest sądzony. Może ten fragment przeczytam, bo on jest tak mocny. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Żeby pokazać Piotra, przez którego rozchodzi się zupełnie inna woń. Nie ta z tego w tej chwili, w momencie pojmania Jezusa. Ale czytamy od 7 wersetu rozdziału 4 Dzieł Apostolskich. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Chodzi o uzdrowienie człowieka chorego, który był przy świątyni. Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Są przesłuchiwani, są na sądzie. To jest sąd, jest proces sądowy. Są przesłuchiwani. Jest im zadane pytanie przez sędziego, przez kogoś, kto prowadzi ten proces sądowy. Jest pytanie, wtedy Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących, on stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to jest woń świadectwa o Jezusie Chrystusie w sytuacji przesłuchania procesu sądowego. Piotr złożył świadectwo, kim jest Jezus Chrystus, że nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem. I dalej dowiadujemy się, że ci ludzie, ta grupa, ta rada, gdy usłyszała te słowa, widząc odwagę Piotra i Jana i widząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Można powiedzieć, przytkało ich. Ta potężna woń świadectwa, którą złożył Piotr, spowodowała to, że oni oniemieli. Tak jak ten człowiek nie wiedzieli, co powiedzieć. Zapadła cisza i stracili język. Mówi to, wyprowadźcie ich, bo się musimy naradzić, bo jest normalnie konsternacja, nie wiadomo, co robić dalej. Drodzy, woń, potężna woń świadectwa Chrystusowego o Chrystusie. I tak jest dokładnie w naszym życiu. Drodzy, tak jest w naszym życiu. Kiedy zapieramy się Pana, i takie sytuacje się zdarzają, kiedy zapieramy się Pana, to ta woń Chrystusowa, która w nas jest, która powinna być, jest zmieszana, jest zabarwiona, skażona tą klęską w takiej sytuacji. A kiedy wyznajemy Jezusa naszym Panem i Zbawicielem, to woń Chrystusowa, woń poznania Bożego rozchodzi się i ona dociera. I tak mocno tutaj czytamy Piotra mówiącego to słowa, czujemy wielki autorytet i wielką moc w tych słowach. Jakiś czas temu rzadko jeżdżę pociągiem, ale zdarza się, czasami jadę, a w pociągu są ludzie. Trasa Wrocław-Nowy Sól. Siedzę w pociągu i wiem, że powinienem być zmęczony, bo to najlepsze miejsce, żeby się oprzeć i sobie pospać albo ewentualnie coś wyciągnąć i poczytać, ale no, izolujemy się, przynajmniej lubimy mieć taką chwilę ciszy, spokoju. Przychodzi młody chłopak i siada obok mnie, słuchawki na uszach, więc jestem wolny, bo on ma po prostu audycję, więc sobie tam kiwa głową i siedzi. Za chwilę przychodzi drugi z psem. Siada naprzeciwko. Pies ma bardzo charakterystyczne imię, bo ma na imię Tereska. Przyszedł kolega z Tereską. Ja jestem dwa razy od nich starszy, więc oni, ale z młodymi ludźmi to jest tak, że jak się spotkają, to oni od razu mają o czym rozmawiać. Ja tam nie wiedział o czym, ale od razu słuchawki wyjął, bo jest Tereska, bo jest kolega. I oni od razu rozmawiają, mają fajną dyskusję, pierwszy raz się na oczy widzą. A ja się ze zbogu i oni o wszystkim rozmawiają, o dziewczynach, o imprezach, gdzie byli, tak jakby się znali przynajmniej. No jakby się spotkali po prostu, do dwóch ludzi się zna swoje życie, spotkali się. Taka łatwość w kontakcie. I w końcu już jak już tak rozmawiają, o swoich światopoglądach rozmawiają. Jeden mówi, ja jestem taki wierzący, wiesz, nawet dobrze wierzący jestem. A drugi mówi, ja jestem ateistą, w ogóle do kościoła nie chodzę, to mnie w ogóle nie interesuje. Chodzę na takie i takie imprezy, do kościoła nie chodzę. A ja jadę obok. Tereską się ciężko zająć w takiej sytuacji. I wiecie, to wiadomo, że to jest ten moment, ta chwila, żeby powiedzieć, przepraszam, że się wtrącę. Ale chciałem wam coś opowiedzieć. Wiecie, i to są właśnie takie sytuacje. Nie musimy ich szukać, nie musimy gdzieś iść wystawać. One same przychodzą do naszego życia. I jest tylko pytanie, czy będę Piotrem z czasu przed zesłaniem Ducha Świętego, czy będę Piotrem po zesłaniu Ducha Świętego. Jaki rodzaj woni? I mi się wydaje, że jak ja się tak zaszyję, przykryję kurtką, to żadnej woni nie wydaje. Toż to nie jest prawdą. Każdy z nas pachnie. Każdy z nas wydaje jakąś woń. Jest pytanie, jaki rodzaj woni wydajesz? Podsumowując i kończąc. Jesteśmy powołani, Chrystus jest w nas. Duch Święty na nas spoczął, mieszka w nas. Ta sama woń Chrystusowa spoczywa na naszym życiu i w naszym życiu. Piotr, apostoł Paweł nam mówi się do Koryntian, że jeśli odnosimy zwycięstwo nad grzechem, nad w sytuacjach doświadczeń, donosimy zwycięstwo w sytuacji świadectwa, gdy jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, z naszego życia wydobywa się zapach balsamiczny, woń Ducha Świętego. Pozwólcie, że na koniec wam zadam pytanie, żeby was trochę ożywić, bo nie tylko Tereską chcę was ożywić, ale ożywić. Trzy cechy oblubienicy z Biblii. Jeżeli patrzymy na oblubieńca, ma swoje cechy, ale teraz oblubienicy, nie inny obraz Kościoła, ale trzy cechy oblubienicy. Patrzymy na oblubienicę, którą jest Kościół. Spójrzmy, zobaczmy tutaj narzeczoną. Jeszcze już zdradzam. Narzeczoną. Oblubienicę, narzeczoną Chrystusa. My tutaj jesteśmy tą oblubienicą. I gdybyśmy to sobie tak ładnie w Biblii przestudiowali, to byśmy zobaczyli trzy cechy oblubienicy. Po pierwsze, ona jest piękna. Zgadzacie się z tym? Oblubienica jest piękna. Nasz duch, dusza, ciało mają być bez nagany na przyjście naszego Pana. Mają być bez skazy. Ona jest piękna. W sensie takim obrazowym mówiąc, nie ma na tobie żadnej skazy, mówi Księga Pieśni nad Pieśniami. Taka jest oblubienica. Najpiękniejsza kobieta na świecie. To jest narzeczona baranka. To nie chodzi o te fizyczne kształty, to chodzi o piękno. Ona jest najpiękniejsza. Druga cecha oblubienicy Chrystusa. Druga cecha, ona jest pięknie ubrana. Nie tylko, że ona jest piękna jako kobieta, ale ona jest pięknie ubrana. Ozdobą jej, nie chcę tego czytać wszystkiego, może kiedyś sobie o tym powiemy, ozdobą są jej najdroższe klejnoty. A przyobdziana jest w czysty, lśniący bisior. Jest najpiękniej ubrana. I jest trzecia cecha oblubienicy. Mianowicie oblubienica cudownie pachnie. Oblubienica cudownie pachnie. Czytamy o tym w księdze Pieśni nad Pieśniami. W innych miejscach czytamy, że woń twoich olejków jest większa, piękniejsza niż woń wszelkich balsamów. Oblubienica jest bez skazy. Jest w cudowny, piękny sposób odziana, ubrana. I cudowny sposób pachnie. Taką oblubienicę poślubi nasz Chrystus. Taką. A wszystko to jest z Niego. Drodzy, aby Bóg nam pomógł, aby w naszym życiu było zwycięstwo. Zwycięstwo. Zwycięstwo nad grzechem. Zwycięstwo w doświadczeniach i próbach, które wszyscy przechodzimy. Zwycięstwo w chwili, kiedy mamy złożyć świadectwo, aby było zwycięstwo. Bo wtedy jest ten wspaniały zapach. Zapraszam Was do modlitwy. Musimy wspólnie się mógł pomodlić.